Welcome back. In this session, we have a lot to cover.
Witam was z powrotem. Na tej sesji mamy sporo rzeczy do objęcia.
And we'll move pretty quickly.
I dosyć szybko przez to przejdziemy.
We talked in the last session about four steps of Bible study.
W ostatniej sesji mówiliśmy o czterech krokach studium biblijnego.
And in this session we'll talk about nine steps.
A w tej sesji powiemy tylko o dziewięciu krokach.
This is going in a little more detail.
Wejdziemy w troszeczkę więcej szczegółów.
Most of these nine steps fit.
Większość z tych dziewięciu kroków.
They fit in the first step.
Pasują do tego pierwszego.
Of the four-step process.
Z tych czterech.
Okay, I'm sure that didn't make any sense.
Jestem przekonany, że to nie ma żadnego sensu, ale.
So let me explain.
Więc jeszcze raz wytłumaczę.
The first step of the four-step process.
Pierwszy krok z tych czterech, z procesu czterech kroków.
Is what?
Jest czym?
Observation.
Obserwacja.
We're now going to look at a more detailed process.
Teraz spojrzymy na bardziej szczegółowy proces.
That will help us ask the right questions.
Który pomoże nam zadać właściwe pytania.
It's nine steps.
To jest dziewięć kroków.
And the first seven of those steps.
I pierwsze siedem z tych dziewięciu.
Are observation.
To dotyczą obserwacji.
So instead of just saying observation.
Więc zamiast mówić po prostu obserwacja.
We're going to look at seven specific steps.
To spojrzymy na siedem specyficznych kroków.
And then two more steps after that.
I potem jeszcze dwa.
Now, we're going to work through this very quickly.
Przejdziemy przez to szybko.
But if you'd like to look at more detail, you can.
Ale gdybyście chcieli wejść w więcej szczegółów, jest taka możliwość.
I've written articles and books on each of these steps.
Ja na każdy z tych kroków napisałem książki i artykuły.
And you can read the articles on drcohn.com.
I te artykuły są na stronie Dr. Cohn, co? Com. drcohn.com.
.com. Yes, so it's available in English.
Więc to jest dostępne w języku angielskim.
But with Google Translate, it will also translate into Polish.
No, you wouldn't like to read it. Tak, da się użyć Google Translator, jeżeli ktoś mówi językami, to może.
It's better than nothing.
To jest lepsze niż nic, no.
It's better than me.
To jest lepsze, no.
Okay, so let's look at these nine steps.
Więc spójrzmy na te dziewięć kroków.
Let's start with the first step.
Pierwszy krok.
Verify text and translation.
Sprawdź ten tekst i jego tłumaczenie.
So when we first begin to study,
więc kiedy zaczynamy studiować,
we need to know that we're looking at the right text.
Chcemy wiedzieć, że patrzymy na właściwy tekst.
For example,
na przykład,
we have translations from Hebrew, Aramaic and Greek.
Wiemy, że są tłumaczenia z hebrajskiego, aramajskiego i greki.
Into many different languages.
Na wiele różnych języków.
And sometimes many translations in one language.
A czasami, what do you mean?
Different translations even in one language. For example, in English we have hundreds of translations.
A czasami po prostu w jednym języku i tak jest jeszcze mnóstwo różnych tłumaczeń. Tak? So, na przykład w angielskim czy w polskim różne są tłumaczenia.
So you may have even numerous translations in Polish.
Także mogą być liczne również tłumaczenia w języku polskim.
And sometimes they may disagree in certain areas.
I czasami na niektórych momentach mogą nie być zgodne zupełnie.
So first we need to verify what the text actually says.
Więc najpierw musimy sprawdzić, co ten tekst naprawdę mówi.
Let's look at a couple of examples.
Spójrzmy na kilka przykładów.
Turn to Hosea chapter 6.
Ozeasza rozdział 6.
And we'll look at verse 7.
6-7.
You're already there.
Thank you. Good job.
Hosea chapter 6, verse 7.
Ozeasza 6, 7.
I guess I should turn there too.
No, ja chyba też powinienem to otworzyć.
It reads, but like Adam, they have transgressed the covenant.
I czytamy tam tak, lecz oni zerwali przymierze już w Adam.
But here's an interesting thing in this verse.
Ale to jest pewna ciekawostka na temat tego wiersza.
The Hebrew word is Adam.
Hebrajskie słowo Adam
And sometimes it's translated Adam, meaning the man Adam.
A czasami tłumaczone jest jako Adam w znaczeniu Adama.
And sometimes it's translated as humanity or man.
I czasami jest tłumaczone jako w ludzkości, w człowieku.
In some English translations, it translates this as Adam.
Niektóre tłumaczenia angielskie podają tutaj właśnie słowo Adam.
The man named Adam.
Czy mając na myśli człowieka o imieniu Adam?
And in other translations, it translates it as mankind or humanity.
A inne tłumaczenia mówią tutaj o ludzkości.
And that's significant for the meaning of the text.
A to jest dosyć ważne w znaczeniu tego tekstu.
It's either saying that Adam broke a covenant.
Albo to znaczy, że Adam złamał przymierze.
Or that people break a covenant.
Albo to, że ludzie zerwali czy złamali przymierze.
It's especially interesting because
jest to szczególnie interesujące, ponieważ
the Bible never identifies a covenant God made with Adam.
Ponieważ Biblia nigdy nie mówi nam o jakimś przymierzu z Adamem.
It identifies a promise.
Mówi tam oczywiście o obietnicy.
But it doesn't call what God said to Adam a covenant.
Ale to, co Bóg mówi do Adama, nie nazywa nigdy przymierzem.
But if that's the correct translation of Hosea 6:7,
i teraz jeżeli chodzi o prawdziwe, właściwe tłumaczenie tego Ozeasza 6:7,
then we could understand that God made a covenant with Adam.
Would not.
We could understand that God made a covenant with Adam.
There was no covenant with Adam.
Right. But if Hosea 6:7 is rightly translated as like Adam they broke a covenant, then we would have to understand that there was a covenant with Adam.
Więc gdybyśmy chcieli tak przetłumaczyć, moglibyśmy właśnie dojść do tego, że to w Adamie zostało przez Adama, czy no, w jego osobie zostało złamane, zerwane to przymierze.
Now, I think that the passage should be translated as mankind or humanity.
Ja sądzę, że ten fragment powinien być przetłumaczony jako w ludzkości.
And that it isn't referencing a covenant with Adam specifically.
I że nie odnosi się szczególnie w specyficzny sposób do Adama jako osoby.
But that's an example of how there are different translations.
Ale to tylko jest przykład, jak różnią się czasami tłumaczenia.
And so it's helpful if we can get into the biblical languages a little bit.
Więc to jest pomocne, jeżeli możemy sięgnąć do tych biblijnych języków,
to understand how we're getting these translations.
Żeby zrozumieć, co mamy w tym naszym tłumaczeniu.
So that's an interesting one.
To jest ciekawostka.
But here's a more important one.
Ale tu jest coś znacznie ważniejszego.
Let's turn to Romans chapter 3.
Rzymian 3.
Verse 20. And I'm curious about the Polish translation here.
Ciekaw jestem, jakie tu jest polskie tłumaczenie.
But let's just read verses 20 and 21.
Przeczytajmy 20 i 21.
Because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight.
Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek.
For through the law comes the knowledge of sin.
Ponieważ przez zakon jest poznanie grzechu.
But now, apart from the law, the righteousness of God has been revealed.
Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża,
being witnessed by the law and the prophets.
O której świadczą zakon i prorocy.
Notice there are four references to law.
Zwróćcie uwagę, odniesienie do 4 razy tu mamy wspomniany zakon.
And in the translation that I'm using,
w tłumaczeniu, które ja używam,
all four of those have the definite article.
Wszystkie mają ten przedimek określony wcześniej. Ten
the
zakon.
Law.
Ten zakon.
Not law in general,
nie jakieś prawo ogólne,
but the law.
Ale ten zakon.
And when Paul uses the phrase the law,
i kiedy apostoł Paweł używa tego sformułowania ten zakon,
he's talking about the Mosaic law.
Ma na myśli oczywiście ten zakon mojżeszowy.
But here's the problem.
Ale tu przychodzi, pojawia się problem.
In the Greek of this passage,
w greckim ten fragment,
in the original Greek,
w oryginalnej Grece,
we read it this way.
Czytamy to w taki sposób.
Apart from law, the righteousness of God has been manifested. Verse 21.
Apart from the law.
From law, no, not the, no definite article.
Z, jak to mam zrobić po polsku?
Let me put it this way. In
Polish we don't have definite articles, but
okay. So how do you identify something specific instead of just something general, like the day instead of
a day? Więc jak my rozróżniamy to, że coś jest ten dzień, a no chyba że mówimy dzień, jakiś dzień, ten dzień. Mhm. No ale to już jest nasza polska kombinacja, tak? Problem jest, rozumiemy tam, w języku angielskim jest podkreślony ten przedimek określony, który mówi, że ten zakon. We know it.
Okay. So let me put it this way. That's
więc
good.
Ujmę to w taki sposób.
So let me explain it this way. Four times Paul mentions law.
Więc cztery razy Paweł wspomina tutaj po prostu prawo.
In the Greek, it's very clear that the first three are referring to law in general.
I w greckim jest bardzo oczywiste, że to pierwsze trzy odniesienia mówią do są ogólne.
Or ethics.
Czyli może to być również etyka.
The first three all refer to ethics.
Pierwsze
or law.
Trzy mogą się odnosić do prawa, też w znaczeniu etyki.
Only the fourth instance refers to the Mosaic law.
Dopiero ten czwarte użycie mówi odnosi się bardzo wyraźnie do zakonu mojżeszowego.
And that's very clear in the Greek.
I to jest bardzo wyraźne z greki.
Which the New Testament was written originally in Greek.
Które oczywiście no pierwotnie Nowy Testament był napisany.
But in the English translation that I'm using.
Ale w angielskim tłumaczeniu, które ja używam, i podobnie w polskim, and similar in Polish,
which is generally a good translation,
który ma takie ogólne tłumaczenie.
But in this case, it isn't really. It's not a good translation here, because it says that in all four, Paul is referring to Mosaic law.
Jest podobnie jak w języku polskim, czyli te wszystkie cztery są tak samo wyglądają tutaj odniesienia do zakonu.
And that's significant for the meaning of the passage.
A to jest znaczące, jeżeli chodzi o znaczenie tego fragmentu.
Verse 20.
Wiersz 20.
By works of law in general or ethics.
Czy z uczynku zakonu ogólnie, czyli etyki również.
No flesh will be justified in his sight.
Żaden człowiek nie będzie, żadne ciało dosłownie będzie usprawiedliwione przed jego obliczem.
There's no law that we can obey.
Nie ma takiego prawa, którego moglibyśmy przestrzegać
by which we can be justified.
I przez które moglibyśmy być usprawiedliwieni.
Because through law or ethics,
ponieważ przez prawo czy jakieś zasady etyczne
we learn about sin.
My się tylko dowiadujemy na temat grzechu.
And apart from law or ethics,
a poza prawem czy tą etyką
the righteousness of God is revealed,
objawiona jest bez względu na prawo, czy na objawiona jest sprawiedliwość Boża.
And it's witnessed by the Mosaic law.
I to jest, poświadcza zakon mojżeszowy.
And the prophets.
I prorocy.
And that's referencing the Hebrew Bible.
I do tego odnosi się tutaj, no, dlatego odnosi się do Biblii hebrajskiej.
So these are just a couple of instances where translations are challenging.
To tylko kilka przykładów, gdzie różnią się nasze tłumaczenia i są dla nas wyzwaniem po prostu.
So it's important to have a good translation.
Więc ważne jest, żeby mieć dobre tłumaczenie.
And it's even better to be able to look at the Hebrew or the Greek.
A jest jeszcze lepiej, jeżeli możemy sięgnąć do języka hebrajskiego czy greki.
So that you don't have to rely on a translation.
Tak żebyśmy nie musieli wyłącznie polegać na tłumaczeniu polskim.
I'm enjoying relying on a translation today.
On ma nadzieję, że ja go dobrze tłumaczę.
Because Bishik is doing a good job.
No chyba.
Step number one, verify the text and translation.
Po pierwsze, sprawdzić tłumaczenie.
Step number two.
Po drugie,
we need to understand the background and the context.
Musimy rozumieć tło, kontekst.
Let's turn to Ephesians chapter 1.
Efezjan 1.
Here we want to identify some background issues.
Chciałbym, żebyśmy tu zidentyfikowali właśnie tło i sprawy, które leżą w tle.
We ask questions like, who wrote this?
Zadam pytanie na przykład, kto napisał to?
To whom?
Do kogo?
And why?
Dlaczego?
So from Ephesians chapter 1 verse 1.
Więc Efezjan 1:1.
Can you tell who wrote this letter?
Czy możemy powiedzieć, kto napisał list?
Yes.
Paweł.
Paul. Right? Mm-hmm. Paul, an apostle of Christ Jesus.
Paweł z apostoł Chrystusa Jezusa.
To whom is he writing?
Do kogo pisze?
The saints at Ephesus.
Do świętych w Efezie.
And faithful in Christ Jesus.
I wierzących Chrystusa Jezusa.
So we can understand a little bit of the background of the book.
Więc rozumiemy troszeczkę tło tego.
By reading the beginning.
Tylko czytając tam początek.
Often we can find this information in the beginning and the end of
books. Bardzo często te informacje znajdujemy na początku i na końcu księgi.
But we can also get more information from comparing books of the Bible.
Ale również możemy zebrać więcej informacji przez porównywanie ksiąg.
For example, I can read Acts 19 and learn a lot about Ephesus.
Ponieważ mogę na przykład przeczytać Dzieje Apostolskie 18 rozdział i dowiedzieć się więcej na temat Efezu.
So this background information is helpful.
Więc to tło, informacje dotyczące tła są bardzo ważne, pomocne.
Now let me challenge you with something.
Wyzwanie.
It's very tempting, instead of studying scripture, to just open commentaries.
Jest bardzo kuszące, żeby zamiast studiować słowo, otworzyć sobie po prostu komentarz.
Instead of studying the Bible for yourself,
zamiast studiować Biblię samemu,
to just try to read what somebody else has said.
Przeczytać coś, co ktoś już powiedział gdzieś tam.
It's quicker that way.
To szybciej.
But that's not exegesis.
Ale to nie jest egzegeza.
Right?
Tak?
We can't draw the meaning out of the text.
Możemy wyciągnąć znaczenie z tekstu.
If we're reading what someone else said into the text.
Czytając coś, co ktoś już wcześniej włożył do tego tekstu.
It's our job to study for ourselves.
Więc naszym zadaniem jest przestudiować słowo samemu.
Yes, we need teachers.
Tak, potrzebujemy nauczycieli.
And yes, commentaries are helpful.
I oczywiście komentarze też są pomocne.
But we look at the commentaries after we study it for ourselves.
Ale patrzymy do komentarzy potem, kiedy my zrobiliśmy własne studium.
So sometimes we don't find the background information we want.
Więc czasami nie znajdujemy od razu tych informacji dotyczących tła, które chcielibyśmy.
We may not find it in the Bible.
Nie możemy tego nie widzieć w Biblii.
For example,
na przykład
the epistle to the Hebrews.
List do Hebrajczyków, do Żydów.
It doesn't tell us who wrote the book.
Nie mówi nam, kto napisał tą księgę.
So it's okay to say we don't know.
Więc jest w porządku powiedzieć, nie wiemy tego.
There are times where the Bible doesn't answer those questions.
Więc są momenty, kiedy Biblia nie odpowiada na te pytania.
And that's okay.
I tak może być.
But we want to ask these questions.
Ale chcemy zadawać te pytania.
And see if we can find the answers in scripture.
I chcemy znaleźć odpowiedzi na nie w Piśmie.
Step two is identify background and context.
Drugi krok to zidentyfikowanie tego właśnie tła.
Step three,
krok trzeci,
is identify structural keys.
To zidentyfikowanie tych kluczy takich struktur gramatycznych, inaczej o, struktur gramatycznych.
Imagine a brick building, a building made of bricks.
Wyobraźcie sobie budynek zbudowany z cegieł.
You can see the individual bricks.
Widzicie każdą pojedynczą cegłę?
Every book of the Bible is made up the same way.
Każda księga Biblii jest zbudowana w podobny sposób.
If we look closely, we can see the bricks.
Jeżeli przyjrzymy się, zobaczymy cegły.
Let's look at an example.
Przykład.
Turn to Revelation chapter 1.
Objawienia 1.
Verse
19.
We looked at this example earlier.
Patrzyliśmy już na ten przykład wcześniej.
But for a different reason.
Ale z innego powodu.
So notice what it says.
Zwróćmy uwagę na to, co mówi.
Write therefore the things you have seen.
Napisz więc, co widziałeś.
The things which are.
Które i co jest.
And the things which will take place after these things.
I co stanie się potem.
When we read this, we see the bricks.
Kiedy czytamy to, widzimy te cegiełki, które składają się na później na całą księgę objawienia.
These structural keys provide us with the outline of the book.
Te cegiełki struktury, one wytyczają nam całą resztę konstrukcji.
He says, write the things you have seen.
Więc mówi, napisz rzeczy, które widziałeś.
That includes everything up to that point.
Więc to wszystko, co do tej pory było.
Verses 1 through 18.
1 do 18.
Of chapter 1.
Tego pierwszego rozdziału właśnie.
Then he says, write the things which are.
Potem mówi, napisz o tym, co jest.
And then he says, write the things which shall take place after
these things. Potem mówi właśnie, napisz rzeczy, które dopiero potem staną się.
And notice chapter 4, verse 1.
Zwróćcie uwagę na rozdział 4:1.
After these things.
Potem widziałem, po tych rzeczach.
So chapters 2 and 3 are the present tense.
Więc rozdziały 2 i 3 to jest ten czas teraźniejszy, obecny.
The things which are.
Rzeczy, które są teraz.
And chapter 4 through the end of the book is the future.
A od 4 będziemy widzieli przyszłość.
So Revelation has a simple outline.
Więc Księga Objawienia ma dosyć prostą strukturę.
Let's look at another example.
Inny przykład.
Turn to Genesis.
Księga pierwsza Mojżeszowa.
This is a little bit harder to see in English or Polish.
Nieco trudniej jest to zauważyć w polskim czy angielskim.
But in Hebrew there's a word that is toledot.
Ale w języku hebrajskim jest takie słowo jak toledot.
Okay. And that word is the generations of, or this is the account of.
Które mówi...
It's a complicated word.
What do you mean?
Okay. Look at 2 verse 4. Genesis 2 verse 4.
Spójrzcie na 2:4.
This is the account of the heavens and the earth.
Takie były dzieje nieba i ziemi.
That phrase, this is the account of,
to jest, to są dzieje,
is the Hebrew word toledot.
To jest to hebrajskie słowo toledot.
And so, as we read Genesis, we see this Hebrew word.
Więc kiedy czytamy Księgę Pierwszą Mojżeszową, widzimy to słowo.
Or that same phrase we saw in 2 verse 4.
I tę samą frazę widzieliśmy w wierszu 4.
It's repeated 11 times throughout the book of Genesis.
Ona 11 razy pojawia się w Księdze Pierwszej Mojżeszowej.
And if we observe carefully,
jeżeli będziemy się uważnie temu, uważnie się przyjrzymy,
we can see the outline of Genesis from this
term. Zobaczymy szkielet, zobaczymy konstrukcję, jak jest zbudowana Pierwsza Mojżeszowa.
Here's an easier one.
Coś łatwiejszego.
Turn to the book of Acts.
Dzieje apostolskie.
Chapter 1.
Rozdział 1,
verse 8.
Wiersz 8.
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you.
Ale otrzymacie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was.
And then notice what he says next.
I zobaczcie, co mówi dalej.
You shall be my witnesses.
Będziecie moimi świadkami.
In Jerusalem.
W Jerozolimie.
Judea and Samaria,
Judei i Samarii,
and even the remotest parts of the earth.
Aż po krańce świata.
Three geographical locations.
Trzy geograficzne lokacje.
This is the outline of the book of Acts.
No, to będzie taka wytyczna, taka konstrukcja dotycząca dziejów apostolskich.
The church begins in Jerusalem in chapter 2.
Kościół zaczyna się w Jerozolimie w rozdziale 2.
It moves to Judea and Samaria in chapter 8.
Rozszerza się dalej na Judeę w rozdziale 8.
And it begins to move to the rest of the world in chapter 10.
A od 10 rozdziału rozszerza się na krańce świata.
So when we read Acts, we have the outline.
Więc kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to tu mamy jakby wskazówkę tego wytyczną szkieletu.
The structural keys are identified within the book.
Ta konstrukcja gramatyczna mówi nam, przez tą gramatykę rozumiemy oczywiście, jak dalej to będzie ukształtowane.
Let's look at one more example.
Jeszcze jeden przykład.
John chapter 20. Turn back a couple of pages in your Bible.
Troszeczkę do tyłu, rozdział 20 Jana, Ewangelii Jana.
John chapter 20.
Jana 20.
Verses 30 and 31.
30 i 31.
Many other signs therefore Jesus also performed in the presence of his disciples, which are not written in this book.
I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze.
But these have been written.
Ale te są spisane.
that you may believe that Jesus is the Christ,
abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem,
the Son of God,
Synem Boga,
and that believing you may have life in His name.
I abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego.
We learn a few things here.
Kilka rzeczy uczymy się tutaj.
First of all, what are the building blocks of John's gospel?
Po pierwsze, gdzie są te kamienie, na których zbudowana jest Ewangelia Jana?
Signs.
Znaki.
He says there are many signs that are not written.
Jest wiele znaków, o których które nie zostały spisane.
But these signs are written.
Ale te zostały spisane.
So we search the book of John for the signs.
Więc przeszukujemy całą Ewangelię Jana w poszukiwaniu znaków.
And we see that there are seven signs.
I widzimy tam, że jest tam ile? Siedem znaków.
So Jesus works a miracle.
Jezus czyni jakiś cud.
And then he explains it.
I potem go tłumaczy.
And he works a miracle.
Dokonuje cudu.
And he explains it.
I znowu wyjaśnia.
And what is the purpose of this book?
Jaki jest cel tej księgi?
This is a background and context thing.
To jest dotyczące tego tła.
These have been written so that you may believe.
To zostało spisane po to, żebyście mogli uwierzyć.
That's the purpose of John's book.
To jest cel księgi Jana, Ewangelii Jana.
So the third step is to identify structural keys in the book.
Więc trzeci krok to jest zrozumienie jakby tej struktury tej księgi.
See if you can observe what are the building blocks of the book.
Szukaj tego, czy możesz znaleźć, jaki sposób ta księga została skonstruowana.
Let's go to step four.
Idźmy do czwartego kroku.
Now this one's a little more challenging.
Może troszeczkę większe wyzwanie.
Identify grammatical keys.
Trzeba, żeby znaleźć te klucze gramatyczne.
Grammar has to do with the relationships of words.
Gramatyka oczywiście, słowa odnoszą się do siebie.
So, for example.
Przykład.
Look at pronouns.
Zwróćcie uwagę na zaimki.
When Paul is talking to you,
kiedy Paweł mówi do ciebie,
is he talking to only one of you?
Czy mówi tylko do ciebie jednej osoby?
Or all of you?
Czy do wszystkich? To jest problem języka angielskiego, bo rozumiecie, czy co angielski mają. You to jest ty i wy, tak?
When,
we don't have that problem in Polish.
Oh, good. Good. I like it.
It's easier.
It is also easy in Greek and Hebrew. It's very clear.
Tak, dlatego my o wiele lepiej czytamy hebrajski i grekę.
But it isn't clear in English.
Ale to nie jest takie łatwe w języku angielskim czasami, z tymi słówkami.
So this is very important.
Więc to jest ważne.
Understanding nouns and verbs.
Zrozumienie rzeczowników i czasowników.
I actually didn't learn English until I started to learn Greek.
Ja tak naprawdę nie znałem gramatyki języka angielskiego, dopóki nie zacząłem studiować greki i hebrajskiego.
And then I came to appreciate the rules of grammar.
I zacząłem wtedy doceniać zasady gramatyki.
So it's important to understand the construction of these sentences.
Więc ważne jest to, żeby dostrzec, zauważyć gramatykę, jak jest zbudowane, to, co tam, z czym mamy do czynienia.
We look for those things in step number four.
Więc patrzymy na te rzeczy w kroku czwartym.
Step number five is similar.
Krok piąty jest podobny.
We're focusing on lexical keys.
Patrzymy na klucze leksykalne, tak? Czyli słownictwo samo w sobie.
All that means is we try to identify and understand key words.
Więc próbujemy znaleźć kluczowe słowa i rozpoznać je.
So when you read a passage,
także kiedy czytasz fragment,
maybe you look for a word that's repeated a lot.
Patrzysz na słowa, które powtarzają się dosyć często.
Or just an important word.
Albo po prostu jakieś ważne słowo.
Turn again to Ephesians.
Zwróćmy się znowu do listu do Efezjan.
And let's go to chapter 2.
Rozdział drugi.
And in verse 8 we read,
2:8 czytamy.
By grace you have been saved through faith.
Przez łaską zbawieni jesteście przez wiarę.
It might be important to know what grace actually is, right?
Ważne byłoby chyba zrozumieć, czym tak naprawdę jest łaska.
So how would I learn that?
Skąd mam się tego dowiedzieć?
I can use the help of a concordance.
Mogę oczywiście użyć jako pomocy konkordancji.
That is a list of how many times the word is used.
Więc jest tam lista tego samego słowa, gdzie ono występuje i jakie jest użyte.
So I might be able to look at all the references in the Bible that use the word grace.
Więc bardzo łatwo możemy sprawdzić, gdzie to słowo w Biblii łaska występuje.
It's also helpful to use a lexicon.
Dobre jest też móc użyć leksykonu, słownika,
which will define the words in the original language.
Które zdefiniuje nam to słowo w języku oryginalnym.
For example,
przykład.
When we see the word saved in verse 8,
kiedy widzimy słowo zbawiony w wierszu 8,
that word can be used to be delivered from many different things.
Może oznaczać być uratowanym, wyzwolonym z wielu rzeczy.
Is he talking about being delivered from the consequence of sin?
Czy on mówi tutaj o bycie zbawionym właśnie w języku polskim? Just a second. Właśnie w języku polskim, ja nie wiem, czy zauważyliście, czasami używam zamiennie zbawiony i uratowany, tak? No bo to tak właściwie można też rozumieć, nie? Okej, okay. Więc tutaj jest...
What was I saying? I forget.
I forgot.
there are different usages
of the
word.
Of the saved.
So, am I saved from sin?
Więc czy jestem uratowany od zbawiony z grzechu?
Or am I saved from some physical harm?
Albo jestem zbawiony od jakichś fizycznych uszkodzeń?
I have to know what the word means.
Ja muszę zrozumieć, co to słowo znaczy.
And how it's used in its context.
Jak ono jest używane w kontekście?
So step 5 is focusing on key words.
Więc krok 5 skupia się na kluczowych słowach.
Step 6.
Krok 6.
I told you we would move very quickly.
A, szybko nam poszło, mówiłem.
Step 6 is identifying the biblical context.
To jest rozpoznanie biblijnego kontekstu.
Let's look at Ephesians chapter 2 as an example.
Znowu, Efezjan 2.
To understand biblical context, I look at what came immediately before.
Patrzę na ten kontekst i patrzę, co jest wcześniej, tuż wcześniej.
And I look at what comes next.
I patrzę na to, co idzie tuż za tym.
If I'm studying verse 8,
jeżeli studiuję ten wiersz 8,
I understand that I've been saved.
Rozumiem, że zostałem zbawiony.
I've been delivered.
Zostałem uwolniony.
But from what?
Ale z czego?
Does verse 8 tell me?
Czy 8 wiersz o tym mówi?
No.
Wystarczy pokręcić głową.
It just says I've been saved.
Nie mówi tylko, że po prostu zostałem zbawiony.
But if I look at the biblical context,
ale jeżeli spojrzę na biblijny kontekst,
I can get the answer.
Mogę dostać tam odpowiedź.
Chapter 2 verses 1 through 3 describe something important.
Ten drugi rozdział od 1 do 3 mówi nam o tym ważnym kontekście.
These verses describe how we were dead in our trespasses and sins.
Te fragmenty tłumaczą, jak byliśmy umarli w tych naszym jak postępowaliśmy jak martwi ludzie.
We were not alive, we were dead.
Nie byliśmy żywi, byliśmy martwi.
But verse 4 says,
ale wiersz 4 mówi,
God being rich in mercy, because of his great love with which he loved us.
Bo ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
even when we were dead in our transgressions,
nas, którzy umarliśmy przez upadki,
he made us alive together with Christ.
Ożywił nas wraz z Chrystusem.
So when it says in verse 8 that we've been saved,
więc kiedy w wierszu 8 mówi, że staliśmy zbawieni,
we see in the earlier context that we are children of wrath.
Widzimy wcześniejszy kontekst, gdzie jest mowa o tym, że byliśmy dziećmi gniewu, na których ciąży gniew.
What have we been saved from?
Więc od czego zostaliśmy uratowani?
The context tells us.
Kontekst nam wyraźnie mówi.
We have been delivered from the wrath of God.
Zostaliśmy uwolnieni od gniewu Bożego.
And we have been delivered from death.
I zostaliśmy uwolnieni od śmierci.
So now we have peace with God.
Teraz mamy pokój z Bogiem.
And we are alive in Christ.
I mamy życie, jesteśmy ożywieni w Chrystusie.
If I take a passage out of context,
jeżeli wezmę ten fragment i wyciągnę go z kontekstu,
there's no way I can understand what it says.
To nie mogę zrozumieć, co on mówi.
Let's go back to 2 Chronicles 7.
Znowu wracamy do 2 Kronik 7.
And we'll illustrate this again. Remember verses 14 and 15.
Pamiętamy wiersze 14 i 15.
God makes a promise to Israel.
Bóg daje obietnicę, składa obietnicę Izraelowi.
But what if we only had verse 14?
Ale co gdybyśmy mieli tylko wiersz 14?
What if we did not read the context?
Co gdybyśmy nie czytali kontekstu?
If we took this verse out of context,
gdybyśmy wyjęli ten tekst z kontekstu,
we might think it's talking about us.
Moglibyśmy sądzić, że on jest skierowany do nas.
My people who are called by my name.
Lud mój, który jest nazwany moim imieniem.
We could say Christians are called by the name of Christ.
No, moglibyśmy powiedzieć, chrześcijanie są nazwani Bożym imieniem, imieniem Chrystusa.
So we could apply that to ourselves.
Więc moglibyśmy to stosować dla siebie.
But the context helps us.
Ale kontekst pomaga nam.
It helps us not to make those mistakes.
Pomaga nam, żebyśmy nie popełnili tego błędu.
Notice verse 15.
Zwróćcie uwagę na wiersz 15.
Now my eyes shall be open and my ears attentive.
I moje oczy będą otwarte, moje uszy uważne.
To the prayer offered in this place.
Na modlitwę w tym miejscu zanoszoną.
In what place?
W jakim miejscu?
What place is he talking about?
O jakim miejscu mówi?
I have to look at the context.
No, muszę spojrzeć na kontekst.
Verse 11.
Wiersz 11.
Solomon finished the house of the Lord.
A gdy Salomon skończył budowę świątyni pańskiej.
This is the temple of God.
To jest świątynia Boża.
In Jerusalem.
W Jerozolimie.
That Solomon built.
Którą zbudował Salomon.
The glory of God came into the temple.
Chwała Boża przyszła, zeszła do tej świątyni.
And later, when Israel was judged,
i potem, kiedy Izrael był sądzony, przechodził przez sąd,
the glory of God left the temple.
Świątynia, ta chwała pańska opuściła świątynię.
And God says he will be attentive to the prayer offered in that temple.
A Biblia mówi, że Bóg będzie uważnie słuchał modlitw w tej świątyni.
So if we want verse 14 to apply to us,
więc jeżeli chcemy zastosować wiersz 14 do siebie,
we have to go to Solomon's temple,
musimy iść do świątyni Salomonowej,
which doesn't exist anymore,
która nie istnieje już właściwie,
and we have to pray there.
Tam powinniśmy się modlić.
It's not possible.
To nie jest możliwe.
So when we look at the biblical context,
więc kiedy patrzymy na biblijny kontekst,
these problems, many of them go away.
Wiele z tych problemów po prostu znika.
Step number six,
krok numer 6.
Identify the biblical context.
Zrozum, znajdź biblijny kontekst.
If you're studying a specific passage or a few verses,
jeżeli będziesz studiował te fragmenty biblijne,
read the whole book.
Czytaj całą księgę.
Read what comes before and what comes after.
Co jest wcześniej, co jest potem.
So that you have the context.
Po to, żebyś miał kontekst cały.
Remember last night we talked about Psalm 14:1.
Pamiętacie, wczoraj mówiliśmy o Psalmie
14:1.
I mówiłem, że Biblia mówi, że nie ma Boga.
It's true.
Prawda? Mówi tak.
But I had to pull those words out of the context.
Ale wyjąłem te słowa z kontekstu.
The context tells us.
Kontekst mówi nam.
The fool says in his heart there is no God.
To głupiec mówi w swoim sercu, że nie ma Boga.
Understanding context keeps us out of trouble.
Więc zrozumienie kontekstu zachowa nas od problemów.
This is one of the biggest and most common mistakes that we make in studying the Bible.
To jest jeden z największych i najczęstszych błędów, kiedy studiujemy Biblię.
Is we don't consider the context.
Że nie zważamy na kontekst.
Step number 7.
Krok 7.
Identify the theological context.
Zrozum kontekst teologiczny.
So let's go back to Ephesians chapter 2.
Znowu Efezjan drugi rozdział.
Biblical context is talking about what comes before and what comes after.
Biblijny kontekst to dotyczy tego, co jest wcześniej i później.
Theological context is talking about the topics or ideas.
Teologiczny kontekst mówi o temacie, o tym, co tam jest nauczane.
For example,
na przykład,
in 2 verse 8 we have several topics discussed.
W 2:8 mamy kilka właściwie tematów, na które możemy, o których możemy rozmawiać.
And we would discover these topics when we do our word studies.
I kiedy zrobimy studium słowa, to możemy o tym rozmawiać.
By the way, I should mention something.
Przy okazji, powinienem o czymś wspomnieć.
Did I think later today,
myślę, że
our brother Tim will show us how to do some word studies using some Bible software.
myślę, że później Tymoteusz wprowadzi nas do tego, żeby używając takiego oprogramowania biblijnego, jak zrobić takie studium biblijne.
And it's free Bible software, so you can all have it.
Ten oprogramowanie jest darmowe, także wykład też będzie darmowy.
But in Ephesians 2 verse 8,
ale w Efezjan 2:8
we are introduced to these topics.
Wprowadzeni jesteśmy do pewnych tematów.
Grace.
Łaska.
Salvation.
Zbawienie.
And faith.
Wiara.
So when I look at these three topics,
kiedy patrzę na te trzy tematy,
I want to identify the theological context.
To ja chcę zrozumieć ten teologiczny kontekst.
So I need to look at how the word grace is used in other contexts.
Więc jak słowo łaska, ten termin łaska jest użyty w innym kontekście.
To make sure I understand what grace means.
Żebym miał pewność, co to słowo oznacza.
What does Paul say about salvation in other letters?
Co Paweł mówi o zbawieniu w innych listach?
What does he say about faith?
Co mówi o wierze?
In other contexts.
W innym kontekście.
So step 6 is focusing on the immediate biblical context.
Więc krok szósty mówi o najbliższym kontekście biblijnym.
And step 7 is focusing on the topical context.
A siódmy krok mówi o tym tematycznym kontekście.
Or the theological context.
Albo teologicznym.
Okay. Remember the four-step process.
Pamiętajcie o tym procesie czterech kroków.
The simple four-step scientific method for Bible study.
Te cztery proste naukowe metody podejścia do Biblii.
Observation,
obserwacja,
interpretation,
interpretacja,
verification,
weryfikacja,
application,
aplikacja. Almost like in Polish.
Very good. Application. See? No. All right. Then the 9-step process. This is just more detailed.
Teraz więcej szczegółów w tych dziewięciu krokach.
These first 7 steps all fit in
Te pierwsze 7 kroków, one wszystkie pasują do tej interpretacji.
They all fit in observation. My mistake.
To jego błąd.
These first 7 steps all fit in observation.
Te pierwsze 7 kroków dotyczy obserwacji, nie interpretacji.
So we're observing the text.
Więc obserwujemy tekst.
And we're answering all 7 of these questions.
I odpowiadamy na te wszystkie 7 pytań.
Once we've done that,
kiedy to już zrobimy,
we then put it all together,
składamy to do kupy,
and we can understand what the passage means.
I rozumiemy, co ten tekst mówi.
So those first 7 steps are exegesis.
Więc te pierwsze 7 kroków to jest tak naprawdę egzegeza.
Observation,
obserwacja,
is doing exegesis.
To robienie egzegezy.
If we're doing it right.
Jeśli to robimy właściwie.
We try to observe what is in the text.
Próbujemy obserwować to, co jest w tekście.
So we ask these 7 questions.
Zadajemy te 7 pytań.
And once we've done that,
i kiedy to już zrobimy,
we move on.
Idziemy dalej.
Step 8.
Krok 8
is secondary verification.
To jest to wtórne, tak? Drugorzędna weryfikacja.
Why is it secondary?
Dlaczego wtórna, druga
weryfikacja? The first 7 steps are primary.
Te pierwsze 7 kroków to jest taka pierwszorzędna rzecz.
Through observation we're verifying what the text says.
Przez obserwację chcemy zobaczyć, co ten tekst mówi.
But after we've gone through this process,
ale kiedy już przejdziemy ten proces,
it's good to look at the work of others.
Jest dobrze spojrzeć wtedy na to, co inni na ten temat stworzyli.
To look at a good commentary.
I to są, tu przychodzą z pomocą dobre komentarze.
Not to make sure we agree or disagree,
nie tylko po to, żeby sprawdzić, czy się zgadza z nami, czy się nie zgadza,
but to help us know that we've asked the right questions.
Ale żeby pomóc nam sprawdzić, czy my zadaliśmy właściwe pytania.
Maybe another Bible student asked a question we forgot to ask.
Może inny student Biblii zadał pytanie, którego my zapomnieliśmy zadać.
Maybe they observed something in the passage that we didn't see.
Może oni zaobserwowali we fragmencie coś, czego my nie dostrzegliśmy.
So we don't want to eisegete.
Więc nie chcemy zrobić tej inzegezy.
We don't want to read someone else's words into the Bible.
Nie chcemy wczytywać czyichś słów i pojąć do Biblii.
But we want to examine those words,
ale chcemy zbadać te słowa,
to see if there's anything we missed in our observation,
żeby zobaczyć, czy czegoś nie pominęliśmy w naszej obserwacji,
to see if our exegesis was thorough,
tak żeby zobaczyć, że nasza egzegeza była taka porządna, całkowita.
So that's step number eight.
Więc to jest krok ósmy.
Secondary verification.
Wtórna, drugorzędna, ale no jednak jeszcze kolejna weryfikacja.
Now we have one more step.
Jeszcze jeden krok.
Step number nine.
Krok numer dziewięć.
Exposition.
Ekspozycja.
Now, in our four-step process,
w tym procesie czterech kroków,
what was the fourth step?
Jaki był czwarty krok?
Application.
Aplikacja, czyli zastosowanie.
We put the word of God to use in our daily lives.
Więc bierzemy to Boże słowo i stosujemy je na co dzień w naszym życiu.
That's what step number nine is.
I tego też dotyczy ten krok dziewiąty.
Exposition is applying the text.
Ekspozycja to inaczej zastosowanie tego tekstu
and communicating it to others.
I komunikowanie go innym, przekazywanie go innym.
Now I want to warn us of something.
Ale chcę ostrzec tu nas przed czymś.
Sometimes we can study the Bible just so that we can communicate it to someone else.
Czasami studiujemy Biblię tylko po to, żeby komuś to przekazać.
I will have students say to me, for example,
na przykład mam takich studentów.
I came here to study so that I can be a pastor.
Mówią mi tak: przyszedłem tutaj po to, żeby być pastorem.
So that I can teach other people.
Po to, żeby móc nauczać innych ludzi.
And that's the wrong reason.
I to jest niewłaściwe podejście, niewłaściwy powód.
Do you remember last night we discussed why we should study the Bible?
Wczoraj studiowaliśmy o tym, dlaczego mamy studiować Biblię.
We should study the Bible to know the truth.
Powinniśmy studiować, żeby poznać prawdę.
And we should study the Bible to know God better.
Żeby poznać lepiej Boga.
Every single one of us has the same responsibility.
Każdy jeden z nas ma swoją odpowiedzialność.
Please do not say.
Nie mów, proszę.
I'm not going to be a pastor, so I don't need to study the Bible.
Nie zamierzam być pastorem, więc nie muszę tak studiować tej Biblii.
Or I'm not going to teach other people, so I don't need to study
the Bible. No, ja nie będę nigdy uczył innych ludzi, więc ja nie będę tak mocno tutaj studiował tego.
It doesn't matter what job you have.
Bez względu na to, jaką pracę wykonujesz.
It doesn't matter what skills you have.
Bez względu na zdolności, które masz.
Every single one of us have the same responsibility.
Każdy jeden z nas ma tą odpowiedzialność.
That is to know God.
To jest poznać Boga.
Remember John 17:3.
Pamiętacie Jana 17:3?
We read that last night.
Czytaliśmy to.
This is eternal life.
Na tym polega życie wieczne.
To know God.
Żeby znać Boga.
Turn to Colossians chapter 3.
Kolosan 3 rozdział.
Verse 16.
3:16.
Notice the first part of this verse.
Znowu zwróćcie uwagę na pierwszą część tego wiersza.
He's talking to all believers.
Mówi do kogo? Do wszystkich wierzących.
Specifically believers at Colossae.
Szczególnie do tych, którzy są w Kolosach.
But he's telling them about truths that apply to every Christian.
Ale mówi o prawdzie, która powinna być zastosowana w życiu każdego chrześcijanina.
And he says these words.
I mówi tak.
Let the word of Christ richly dwell within you.
Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie.
The word of God should be at home in you and I.
Słowo Chrystusowe powinno znaleźć dom, takie schronienie w tobie i we mnie.
You've heard it said when you stay at someone's house.
No rozumiemy, kiedy ktoś mówi o swoim domu.
They'll say, make yourself at home.
Mówimy czasami, czuj się jak w domu.
And
jak u siebie w domu.
What they mean is be comfortable.
Mają na myśli po prostu to, żebyś czuł się wygodnie.
Is the word of God comfortable in you?
Czy słowo Bożemu jest wygodnie w tobie?
Do you have the habit of studying God's word?
Czy masz zwyczaj studiowania Bożego słowa?
Of listening to what God has said there?
Słuchania tego, co Bóg mówi tam w tym swoim słowie?
Regardless of what job we do.
Bez względu na pracę, jaką wykonujesz.
We all have the same responsibility.
Wszyscy mamy tą samą odpowiedzialność.
So these steps that we've been talking about,
więc te kroki, o których mówimy,
they're not just for theologians.
One nie są tylko dla teologów.
They're not just for pastors.
Nie są tylko dla pastorów.
They're for every single believer.
Są dla każdego poszczególnego wierzącego.
And like Paul told Timothy,
i Paweł nauczał Tymoteusza,
it takes work.
Mówi, to wymaga pracy.
It takes diligence.
I to wymaga pilności.
So that ninth step,
więc ten dziewiąty krok,
exposition,
ekspozycja,
is not simply telling other people what God said.
To nie jest tylko to, że mówienie innym ludziom, co Bóg mówi.
It's telling ourselves what God said.
To jest mówienie sobie, co Bóg mówi.
And being obedient.
I bycie oczywiście posłusznym temu.
Let's look at a good example.
Spójrzmy na dobry przykład.
Turn to the book of Ezra.
Księga Ezdrasza.
Chapter 7.
7, 8.
Verse 10.
10, 7, 10.
Ezra is a priest and a scribe.
Ezdrasz jest skrybą, pisarzem.
And he seems to be a very godly man.
Wygląda na bardzo pobożnego człowieka.
And notice what it says.
Zwróćcie uwagę na to, co mówi.
It says that he had set his heart.
On mówi, że on nastawił swoje serce.
So he was committed.
Tak, że był temu poświęcony.
He had made up his mind.
On nastawił swój umysł,
to do three things.
Żeby zrobić trzy rzeczy.
Thing one,
pierwsza rzecz.
Study the law of the Lord.
Zbadać, studiować zakon pański.
Number two,
po drugie.
Practice it.
Praktykowanie, czyli wprowadzić go w czyn.
And number three,
i trzy.
Teach it.
Nauczać w Izraelu.
Study.
Studiować.
Practice.
Praktykować.
Teach.
Nauczać.
Not study and teach.
Nie studiować i uczyć.
The order is very important.
Ten porządek jest bardzo ważny.
Ezra understood that.
Więc Ezrasz to rozumiał.
He studied so that he could walk with the Lord.
On studiował to po to, żeby chodzić z Bogiem.
And as God gave him opportunity, he taught.
I kiedy Bóg dawał mu taką możliwość, on również nauczał.
Some of you may desire to teach others.
Niektórzy mogą mieć takie pragnienie, żeby nauczać innych.
And that's a good thing.
To jest dobra rzecz.
But some of you may have no desire to teach others.
A może niektórzy nie mają takiego pragnienia, żeby nauczać innych.
And that's okay too.
I to też jest w porządku.
God gives us different roles in the church.
Bóg daje nam różne zadania w kościele.
But we all must study.
Ale wszyscy musimy studiować.
And we all must practice.
I wszyscy musimy praktykować.
And if God gives us opportunity,
jeżeli Bóg da nam taką możliwość,
then we want to share God's word with other people.
Wtedy
too.
Możemy dzielić się z innymi Bożym słowem.
So when we get to step nine,
więc kiedy dochodzimy do tego dziewiątego kroku,
and we talk about exposition,
i mówimy o ekspozycji,
we're talking about how we personally interact with God's
word. To mówimy o tym, jak my osobiście reagujemy, wchodzimy w tą interakcję z tym Bożym słowem.
And as he gives us opportunity, how we share that with others.
I to oczywiście daje nam też możliwość tego, jak możemy dzielić się z tym z innymi.
So we have moved very quickly through these nine steps.
Bardzo szybko przeszliśmy przez te dziewięć punktów.
Again, you can read more on the website if you'd like to.
Jeszcze raz przypominam, możecie na stronie internetowej przeczytać, jeżeli chcecie tylko.
And get into more detail.
I tam więcej szczegółów znajdziecie.
But the main focus is this.
Ale główny punkt polega na tym.
Submit to God's word.
Poddaj się Bożemu Słowu.
Allow God to say what he has said.
Pozwól Bogu powiedzieć to, co On powiedział.
Don't try to change the meaning.
Nie próbuj zmieniać znaczenia.
God loves us.
Bóg nas kocha.
He's communicated himself to us.
On skomunikował siebie z nami.
And we have the greatest privilege ever.
I mamy największy możliwy przywilej.
To have life in him and to get to know him through his word.
Że mamy życie w nim i możemy poznać go przez jego słowo.
So once again I ask the question.
Więc jeszcze raz zadaję to pytanie.
Is it worth it?
Czy warto?
Is it worth it to study the word of God?
Czy warto studiować Boże słowo?
One last verse.
Jeszcze jeden, ostatni wiersz.
Let's turn to 2 Peter.
Drugi Piotra.
And I find this very encouraging.
Dla mnie jest on bardzo zachęcający.
Notice 2 Peter chapter 3 verse 15.
Drugi Piotra 2:15.
Peter is a pretty good guy.
3:15.
Right? Peter is an apostle.
Piotr jest w porządku facet, on jest apostołem.
He has a lot of knowledge.
Ma sporo wiedzy.
But what does he say here?
A co tutaj mówi?
2 Peter 3:15.
2 Piotra 3:15.
Notice the second half of the passage.
Zwróćcie uwagę na drugą połowę tego wiersza.
Just as also our beloved brother Paul,
tak jak umiłowany brat nasz Paweł,
according to the wisdom given him, wrote to you,
w mądrości, która jest mu dana, napisał do was,
as also in all his letters,
tak też mówi we wszystkich listach,
speaking in them of these things,
gdzie o tym się wypowiada.
And are you ready for the encouraging part?
I jesteście gotowi na tą zachęcającą część?
In which are some things hard to understand.
W nich są pewne rzeczy niezrozumiałe.
Even Peter understood.
Nawet Piotr rozumiał,
that some things were difficult.
Że niektóre rzeczy są trudne.
So when we encounter challenges,
więc kiedy my napotykamy takie wyzwanie,
and we're struggling with the Bible,
i kiedy zmagamy się z Biblią,
be encouraged.
Bądź zachęcony.
Because so did Peter.
Ponieważ tak samo przeżywał to Piotr.
When he read Paul's writings,
kiedy czytał pisma Pawła,
there were some things hard to understand.
Niektóre rzeczy były trudne do zrozumienia.
But they could be understood.
Ale mogły być zrozumiałe.
And notice he says,
i zwróćcie uwagę na to, co mówi.
The untaught and the unstable distort them.
Mówi, ludzie niewykształceni i nieumocnieni, nietrwali, oni przekręcają to.
Those who are taught by Scripture can understand it.
Ale ci, którzy są dają się nauczać przez Pismo, mogą to zrozumieć.
Are you letting God's word teach you?
Czy pozwolisz, żeby Boże Słowo ciebie uczyło?
God surrounds us sometimes with people who love him too.
Bóg czasami otacza nas ludźmi, którzy też go kochają.
Maybe people who are more mature in the faith.
Może tacy, którzy są bardziej dojrzali w wierze.
And who can help us to grow.
Oni mogą pomóc nam wzrastać.
That's a wonderful thing.
I to jest cudowna rzecz.
It's wonderful to learn from someone else.
To jest cudowne uczyć się od kogoś innego.
But it is very important to study God's word for yourself.
Ale to jest bardzo ważne, żeby studiować Boże słowo samemu.
And I hope walking through these steps has helped you to understand.
Mam nadzieję, że to, że przeszliśmy przez te 9 punktów, pomoże wam w zrozumieniu.
God has revealed himself so that he would be understood.
Bóg objawił siebie po to, żeby być zrozumianym.
And like Timothy, we can be diligent and handle his word accurately.
Tak jak Tymoteusz, możemy być pilni i mieć właściwe podejście do Bożego Słowa.
I think we'll have time for questions later tomorrow afternoon.
Myślę, że jutro po południu będzie więcej czasu na pytania.
So if you write down those questions,
jeżeli je piszecie,
we can deal with them then.
To wtedy się z nimi rozprawimy.
But I do want to give one quick opportunity.
Ale chcę dać wam jedną szybką możliwość.
For anyone who might have a question right now.
Dla kogoś, kto może mieć pytanie teraz.
If this is confusing in any way,
jeżeli to jest w jakiś sposób miesza wam w głowie,
I want to be able to help explain.
To chciałbym być jeszcze w stanie to wyjaśnić.
Does it make sense?
Czy to ma sens? Trzyma się kupy.
Does it help?
Pomocne?
Okay. Any questions at all?
Czy jakieś pytania?
Okay. Let's pray and we'll
pomódlmy
stop.
Się.
Our precious Heavenly Father.
Kochany Ojcze Niebiański,
again, we thank you so much.
Znowu dziękujemy Tobie bardzo
for this great privilege to study your word.
Za ten wielki przywilej studiowania Twojego Słowa.
We pray that we will have the discipline.
Modlimy się o to, o dyscyplinę.
And the diligence.
O pilność.
To work hard at understanding what you've said.
Żebyśmy wysilali się w tym kierunku, co Ty, żeby zrozumieć Ciebie.
May we be hungry for the meat of the word.
Daj nam głodu do tego pokarmu Twojego.
And may we encourage each other to know you better.
Pomóż nam zachęcać siebie nawzajem do tego, żebyśmy lepiej Ciebie mogli poznać.
Thank you so much, Lord.
Dziękujemy Ci tak bardzo, Panie.
Thank you that we have life in Christ.
Dziękujemy Ci za życie w Chrystusie.
That by grace we are saved through faith.
Że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę.
And thank you that that is your work and not ours.
Dziękujemy Ci, że to jest Twoje dzieło, a nie nasze.
We love you.
Kochamy Cię.
We thank you.
Dziękujemy.
We praise you.
I wywyższamy Cię.
In Jesus' name we pray.
W imieniu Jezusa.
Amen.
Amen.